To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Co tydzień w wykładzie otwartym próbujemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania, a pomagają nam specjaliści w swoich dziedzinach. Dzisiaj razem ze mną pan profesor Michał Michalik, otolaryngolog, założyciel Centrum Medycznego MML, specjalista chirurgii głowy i szyi oraz medycyny lotniczej. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zanim o głosie, który jest tematem dzisiejszego wykładu otwartego w radiu RMF 24, to wiem, że wrócił pan z bardzo ważnej konferencji i ma pan najnowsze wieści.
No tak, w rzeczy samej. To jest konferencja, która corocznie organizujemy w ramach Światowego Dnia Snu, czyli World Sleep Day. Ta konferencja jest niezwykle ważna z punktu widzenia uświadamiania tego problemu. My się zajmujemy głównie tą częścią dotyczącą zaburzeń oddychania podczas snu, czyli nawet chrapania, konsekwencji dla chrapania, czyli obturacyjnego bezdechu podczas snu. I nawet to hasło, może tak krótko warto przypomnieć, hasło tegoroczne jest: uczyń komfort swojego snu priorytetowym. Także to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, jak ważny jest sen, co oznacza taki dobry sen, albo inaczej, jeżeli nie jest dobry, to jakie mogą być tego konsekwencje.
I na pewno ma to wpływ na nasz głos, na naszą kondycję, tak jak pan profesor powiedział. Przejdźmy zatem do głosu. Panie profesorze, czy to, jak brzmi nasz głos, może świadczyć o naszej kondycji, o naszym zdrowiu?
No, z całą pewnością ma to ogromne znaczenie, ponieważ no, głos też definiuje nas samych. Ten głos oczywiście w różnym okresie naszego życia też zmienia swój charakter. No, jest zależny od wielu składowych, czy od płci, od wieku. No tak, jak najbardziej. Ale również sam głos może w pewien sposób uświadomić nam, czy pokazać potencjalne problemy, które mogą rzeczywiście być w pierwszym momencie zwiastowane przez zaburzenia głosu, czy jakieś zmiany tembru głosu. Także to jest temat.
Można wyczytać z głosu chorobę, panie profesorze?
No, możemy się spodziewać na przykład, no, przykładowo chociaż, tak, no, jeżeli mamy taką chrypkę, tak, ta chrypka, która trwa dwa dni, trwa tydzień, 10 dni, okej, ale nie mija. Jeżeli nie mija, trwa dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, no to już jest powód do niepokoju. To jest powód do niepokoju i zawsze wymaga diagnostyki, zawsze wymaga sprawdzenia, z czym się to wiąże. Oczywiście jest też szereg takich, nazwijmy to, chorób zawodowych. Między innymi, no, pan redaktor jest predysponowany do wystąpienia pewnych zmian, zaburzeń tembru głosu. Takie są zmiany na strunach głosowych, które są dosyć znane, czyli takie guzki głosowe, często mówimy guzki śpiewacze. To są cała taka grupa dolegliwości związanych z chorobami zawodowymi osób pracujących głosem. To są nie tylko dziennikarze, to są też mówcy, to są oczywiście aktorzy, ale to są wykładowcy, a swego czasu nawet się mówiło, że to jest choroba zawodowa chociażby kierowców tirów przez nadużywanie CB radio, ale to oczywiście jest też szerszy temat.
Panie profesorze, mężczyźni o niższym głosie uznawani są za bardziej atrakcyjnych, to wiemy, prawda? Kobiety występujące w roli autorytetu starają się obniżyć swój głos, żeby był on bardziej męski, powiedzmy. I takie między innymi wyniki przynoszą badania nad głosem prowadzone przez psychologów z Wrocławia. Sporo tych informacji można wyczytać z głosu, panie profesorze.
Bardzo dużo. Rzeczywiście na sam głos, no, głos też definiuje nas, tak? To znaczy każdy z nas ma inny głos, ma inną rozpiętość tego głosu, inne brzmienie, inny tembr. Można nawet powiedzieć, że mówiąc o zatokach chociażby przynosowych, czyli to, co każdy z nas ma, pewne różnice w objętości zatok. Jak wiecie państwo pewnie, że mamy różnego rodzaju zatoki szczękowe, czołowe i tak dalej. Jest ich troszkę i w zależności od tego, jak są upowietrznione, również to ma znaczenie, jeśli chodzi o nasz głos, czy jest taki bardziej płytki, bardziej głęboki. Także uwarunkowań jest naprawdę co niemiara, ale dlatego między innymi zawsze trzeba bardzo indywidualnie podchodzić do wszystkich problemów związanych z zaburzonym głosem, czy zmianą tego głosu. Czasami, tak jak wspomniał pan redaktor, ktoś ma, powiedzmy, no, taki przynależny sobie głos w niskiej charakterystyce, ale czasami ta niska charakterystyka też może odpowiadać za jakieś tam ukryte problemy, zwłaszcza jeżeli ten problem trwa w dość krótkiej osi czasowej.
Mhm. A czy możemy wpływać na to, żeby poprawiać nasz głos? Jak to wygląda, panie profesorze?
No na pewno, no to...
Dążyć do takiego niskiego głosu, na przykład, nie wiem, chcę mieć głos tak jak ktoś zachrypnięty, jakiś wokalista, prawda?
No tak. No czym innym jest oczywiście głos taki jak swego czasu, na pewno pan redaktor doskonale pamięta znamienite głosy, czy Roda Stewarta, czy Bonnie Tyler, ale to były
bardzo
głosy
charakterystyczne. Często zazdroszczą wokaliści właśnie takiego głosu. Ja chcę śpiewać tak jak właśnie Rod Stewart.
No właśnie, że to były głosy nie do końca, bym powiedział, zdrowe. To były głosy, które też były wynikiem pewnych już takich problemów związanych z uprawianiem zawodu. To były też głosy, które wiązały się nawet z pewną przeszłością, czyli po przeprowadzonych zabiegach już nawet na strunach głosowych. Mhm. Więc dlatego te głosy były bardziej takie męczące się, bo to nie były głosy czyste, tylko to były już takie, jak my to mówimy, bardziej takie skrzypiące, tak? Czyli takie rzeczywiście bardziej się męczące.
Ja myślałem, że Rod Stewart to natura, jeżeli chodzi o głos.
A, no nie. No nie, nie, nie. To nie jest niestety tak, ale fakt faktem, że no, myślę, że był i pewnie jest do dzisiaj łamaczem serc niewieścich, jeżeli chodzi o wiele takich fantastycznych szlagierów.
To na pewno. Sir Rod Stewart. Panie doktorze, a gdyby ktoś przyszedł do pana i powiedział, chce mieć taki głos jak Rod Stewart, to się da zrobić?
No, powiem tak. Generalnie co do zasady można wykonywać procedury zabiegowe też dotyczące głosu. To jest taki cały dział medycyny zabiegowej, chirurgicznej krtani, która się nazywa fonochirurgią. I możemy oczywiście ten głos zmieniać, ale raczej wykonujemy tego rodzaju procedury, właściwie powinniśmy wykonywać tylko w takich przypadkach, jeżeli mamy do czynienia z problemem zdrowotnym, z problemem chorobowym. Wtedy, kiedy tak naprawdę ten głos jest takim głosem, no, w pewien sposób może trudno akceptowalnym przez samego posiadacza tego głosu, bo jest niezwykle jakiś, powiedzmy, szczekliwy, taki, powiedzmy, bardzo wysoki u mężczyzny, czy jakiś niezwykle basowy, powiedzmy, u pań, no wtedy wiadomo, że stanowi to problem nawet społeczny. W związku z tym tego rodzaju procedury na strunach głosowych mogą być wykonywane i mogą poprawić funkcjonowanie danej osoby.
A czy możemy, panie profesorze, wskazać, jaki głos jest mile słyszany?
Jaki głos jest przez nas najlepiej akceptowany, tak? Czyli generalnie, który nam najbardziej odpowiada. No myślę, że są takie pewne standardy głosu, jeśli chodzi o głos męski czy głos żeński. Tak jak wspomniał pan redaktor na początku, rzeczywiście ten głos taki bardziej niski, taki bardziej matowy, prawda, jest głosem, który jest bardziej pożądanym, jeżeli chce się zyskać większą akceptację, na przykład wśród polityków chociażby, prawda, to ma też ogromne znaczenie, ale myślę, że też no, to wszystko się zmienia, to wszystko ewoluuje, no już nie żyjemy w czasach, że tak powiem, ludów, które posługują się oszczepem i kto głośniej i bardziej, że tak powiem, nisko i basowo krzyknął, to ten miał większy posłuch. No, myślę, że dzisiaj dla każdego coś innego, coś miłego, więc to się na pewno też zmienia.
Ale ciągle ten głos, który wywołuje emocje, jest bardzo ważny i politycy często właśnie z tego korzystają. Panie profesorze, była ostatnio taka głośna sprawa z aktorką Scarlett Johansson. Jedna z firm użyła jej głosu, chociaż twierdziła, że to jest głos wykreowany przez sztuczną inteligencję. Czy niedługo powstanie jakiś głos idealny? Idealny głos kobiecy, idealny głos męski?
Uważam, że stanowczo nie. Nie ma takiej możliwości, żeby wszystkim dogodzić. Nie, nie, nie. Ale powiem panu, panie redaktorze, i powiem państwu, może takie ciekawe, ciekawe spostrzeżenia i przypadki moich niektórych pacjentów a propos głosu, mhm. Jakichś znamienitych na przykład aktorów, którzy podkładali głos, dubbingowali mhm. różne produkcje, zwłaszcza filmów animowanych zza wielkiej wody. I w przypadku, gdy zmienił im się głos z różnych powodów, no nie będę oczywiście wymieniał nazwisk, ale chociażby mhm. Z powodu przewlekłego zapalenia zatok, tak. Że to rzeczywiście pojawiał się ten nieżyt i gardła i krtani, no to nawet dochodziło do sytuacji, w której ten głos w postaci cyfrowej był dubbingowany, wysyłany za wielką wodę i wracała odpowiedź, że szanowny panie, czy szanowna pani, niestety nie zapłacimy, bo to nie jest pana głos. My nie taki kontraktowaliśmy.
Niesamowite.
Aha. Tak, że takie sytuacje bywają.
Proszę, jakie to wszystko ważne, żeby ten głos
A z drugiej
był...
strony pamiętam też sytuację, gdzie rzeczywiście no, też pacjentom polecamy, zwłaszcza pracującym głosom, jak ten głos rehabilitować, jak sobie pomagać, mhm. jak dbać o ten głos. Pamiętam sytuację chociażby znamienitego pana profesora wykładowcy z warszawskiej uczelni SG PiS, no dzisiaj SGH to się już nazywa, mhm. Który miał problemy rzeczywiście z taką męczliwością głosu. Ten głos w przypadku długiego wykładu no, bardzo zmieniał swoją tonację. Ten mhm. tembr głosu ewoluował, który nie był dla pana profesora dobry, no i po prostu siła głosu mu też bardzo spadała. Mhm. W związku z tym miał zalecenie, żeby popijać sobie oliwę z oliwek z małej buteleczki w czasie wykładu. Mhm. I proszę sobie wyobrazić, że się odwracał, wyjmował z teczki tą buteleczkę, popijał, po czym został zadenuncjonowany do pana rektora i musiał się tłumaczyć.
Prawda, co on że... popija.
Tak, właśnie. Także no, natomiast to są też takie sytuacje.
Ale podziałało?
Podziałało, tak. On bardzo zadowolony był z tej kuracji. Tak, tak. Także do, myślę, że ją stosuje chyba.
Wszyscy pracujący głosem, przypominamy, oliwka z oliwek w trakcie wykładu, w trakcie programu.
Tak, extra virgin, pierwsze tłoczenie, tak. To
popijamy. A tak. Potem ewentualnie się tłumaczymy, co było w tej buteleczce.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dzisiaj z nami na łączach znakomity gość, pan profesor Michał Michalik. Oto laryngolog, założyciel Centrum Medycznego MML, specjalista chirurgii głowy i szyi. Dzisiaj rozmawiamy o naszym głosie. No właśnie, panie profesorze, spotkałem się z takim twierdzeniem, no, ono jest popularne wśród handlowców, że biorąc do ręki słuchawkę, należy się uśmiechnąć, ponieważ uśmiech jest słyszalny i ten głos jest radosny i on jest wtedy bardziej zachęcający. To prawda? To tak działa?
No, ciekawe spostrzeżenia. Oczywiście to bardziej pewnie osoby od marketingu powinny się wypowiedzieć na ten temat, czy od PR-u, jak jesteśmy odbierani przez tą drugą stronę, do której chcielibyśmy adresować, aby być odbierani tak, jakbyśmy tego bardzo oczekiwali, pożądali, czy żeby w końcu sprzedać dany produkt albo osiągnąć ten cel, który sobie założyliśmy. Myślę, że to jest też tak, że no, sam głos oczywiście bardzo dużo robi. Może działać bardzo też na plus, ale też może działać na minus. Natomiast nie mówiłbym chyba też tylko w oderwaniu, że tam głos poza nami robi bardzo dużo dobrego czy złego. Myślę, że no, też niezwykle istotny jest język ciała jednak tutaj i ta komunikacja taka werbalna ma ogromne znaczenie.
A ile ta komunikacja werbalna procentowo wynosi, a ile niewerbalna?
Ciężko mi jest to powiedzieć. Aha. Wydaje mi się, że te statystyki mogą być bardzo, bardzo zmienne i zależne od wielu czynników. Natomiast na pewno wiem, że sam głos ma ogromne znaczenie i to wiemy wszyscy. Jeśli chodzi o tą jakość głosu, tą czystość głosu, charakterystykę, czy tam nawet, no tak jak u osób korzystających, znaczy, którym głos jest narzędziem pracy, tak jak u chociażby śpiewaków, czy piosenkarzy, ta oktanowość głosu, to ta rozpiętość, to ma fenomenalne często znaczenie, często nawet decyduje o naszej pracy, czy jej braku, czy o możliwości zatrudnienia, czy zrobienia kariery. No przecież też nie zapominajmy o tym, że często głos dla niektórych to jest kwestia być albo nie być praktycznie. Też no, są sytuacje, gdzie na przykład głos powoduje, że dana osoba, już nie mówię tylko właśnie o takich osobach, które śpiewają, czy są dziennikarzami, ale na przykład tłumacze, tak? Ja też zdarzają się, trafiają pacjenci, którzy są na przykład tłumaczami danego języka i nie w przypadku jakichś problemów z głosem, ze stronami głosowymi, no mają ogromny kłopot, żeby ten zawód uprawiać. Pamiętam chociażby przykład pacjenta języka holenderskiego. Niezwykle
bardzo
charakterystycznego
trudny język.
Języka właśnie. I, i też po jakiejś operacji nie mógł już potem uprawiać tego zawodu. W sensie no, nie mógł tłumaczyć, prawda? Mógł w sensie na bieżąco.
Ale, tak.
Natomiast odpowiadając na to pytanie, no właśnie, no jest to zawsze jak zwykle wszystko względne chyba.
Ale te emocje na pewno mają znaczenie. Panie profesorze, jak słyszymy swój głos na nagraniu, a zdarza nam się, a teraz bardzo często, bo smartfony wiadomo, są bardzo dostępne, to bardzo często się dziwimy, a nawet irytujemy, dlaczego nie lubimy brzmienia swojego głosu. To jak to jest?
Tak, to jest.
Ten głos brzmi zupełnie inaczej na nagraniu, prawda?
Inaczej i to zazwyczaj gorzej, a nie lepiej. Też nie słyszałem o sytuacji, w której ktoś by siebie usłyszał i powiedział: o rany, ale mam fantastyczny głos.
Wręcz odwrotnie.
No tak to jest. No, ten głos inaczej wybrzmiewa, oczywiście taki słyszany z zewnątrz, a inaczej słyszany wewnątrz.
A tak? Dlaczego tak się dzieje?
No, my ten głos generujemy z siebie, więc tak naprawdę słyszymy po części go przez nasz układ słuchowy cały, ale tak naprawdę to jest cała też puszka rezonacyjna. To jest to wszystko, co się dzieje w naszej głowie. To jest to wszystko, co wibruje nam, co my czujemy w obrębie samego nosa, czy gardła, podniebienia miękkiego, nasady, trzonu języka, nagłośni, czy samej krtani. To wszystko jest odpowiedzialne za charakterystykę nam przynależną tego głosu. A głos, który słyszymy z zewnątrz, często brzmi, jakby to była obca osoba zupełnie, nawet. No więc tu jest ta różnica. Także tutaj jakby z zewnątrz głos, który do nas dociera, jest jakby głosem po filtrze pewnym, prawda? A ten, który sami odczuwamy, sami odbieramy, jest takim głosem bardzo surowym. Stąd pewnie ta różnica.
Jak słyszymy go my, a jak słyszą go inni? No bo nam się wydaje, o matko, przecież ten głos to dramat w ogóle.
No druga osoba zawsze słyszy nas tak samo. Czyli tak jakbyśmy też słyszeli siebie z głośnika. Nie inaczej. Więc ten głos, który tak naprawdę, no pamiętajmy o tym,
niepocieszające.
No więc właśnie, ale no, jeszcze może panie rektorze, powinniśmy powiedzieć o tym, przypomnieć, po co w ogóle nam jest głos potrzebny w życiu. No to głos służy do komunikacji. No my nie mówimy do siebie, tylko mówimy zazwyczaj do kogoś. Stąd to jest najważniejsze, jak ten głos jest odbierany. I to, jeżeli chcielibyśmy popracować nad głosem naszym, no to przede wszystkim słuchajmy siebie z już nagranego głosu, a nie siebie, który, pod tytułem mówimy do lustra, no bo to nie będzie ten głos.
I tą drogą da się znaleźć swój taki najlepszy głos?
No tak, i wtedy można nad tym głosem pracować. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest niezwykle trudne, żeby pracować nad tym samemu. Często trzeba korzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie, tak? Generalnie co do zasady bardzo ważne jest, aby ten głos po prostu usłyszeć jakby ze źródeł zewnętrznych. Zresztą jest cała gałąź laryngologii, która bezpośrednio się zajmuje problemami dotyczącymi też no, głosu czy aparatu mowy, to jest foniatria i ta specjalność lekarska, laryngologiczna też, bo to jest taka jakby podspecjalizacja, no bezpośrednio zajmuje się właśnie tym, jak dbać o głos, jak dbać o struny głosowe, co robić, żeby je nie przemęczać, jak ewentualnie leczyć problemy związane ze strunami głosowymi. Także kierunek do foniatry zawsze.
Panie profesorze, jak dbać o swój głos? Co warto robić w takim razie?
No, z całą pewnością...
Oliwka z oliwek, ekstra virginę, tam już mówiliśmy wcześniej w naszym programie, że można popijać, że to działa.
Nie, no oczywiście jakieś inhalacje, to wszystko, takie babcine metody mają ogromne znaczenie. Natomiast no, może zacznijmy od tego, czego unikać. No na pewno jak ktoś zamierza palić papierosy, no to dajmy spokój. No to wiadomo, że nie ma co nawet próbować poprawić sobie charakterystyki głosu, bo to będzie niezwykle trudne do osiągnięcia, a poza tym po co? No to w ogóle nie ma sensu, bo to będzie wracać. Pamiętajmy, że no dym papierosowy to jest czynnik, który drażni nam błonę śluzową i powoduje, że mamy taki przewlekły stan zapalny. W związku z tym no, to trzeba jakby w inny sposób tak, do tego podejść. Także papierosy nie. No, oczywiście staramy się odpowiednio dietą. No, nie możemy też cały czas, myśląc o naszym dobrostanie głosu czy dobrostanie krtani, No też oczywiście jakaś dieta, no pamiętajmy, że nie zawsze super gorące, nie zawsze super ostre. Mhm. Bardzo ważne są też te okresy tych przełomów jesienno-zimowych, zimowo-wiosennych, gdzie są ogromne tak. różnice temperatur, wilgotności, bardzo często
przemiany. No tak, mieliśmy dopiero lato, a teraz znowu mamy zimę.
No właśnie. No więc właśnie, i tak, no, przebywamy w tych pomieszczeniach, najczęściej zamkniętych, rzadko wychodzimy.
Suchych.
Na dwór, albo jak to mówią w Małopolsce, na pole.
Na pole, tak. Tak
no mówimy. Więc właśnie, to jest też bardzo ważne, ale też jest to istotne, chciałem o tym powiedzieć, że pamiętajmy, że jeżeli rzeczywiście przebywamy w tych pomieszczeniach, gdy są te duże różnice, jeszcze sezon grzewczy, no to to powietrze jest najsłabszej jakości, to którym oddychamy. Stąd niezwykle ważne jest no, wspomaganie tego układu oddechowego naszego, dbanie o niego, jak chociażby stosowanie inhalatorów. One są dzisiaj ogólnie dostępne, możemy sobie umieścić w sypialni, albo nawet, jak pan redaktor może pamięta, może tak, mianowicie
pewnie
takie
tak.
były nawet. Takie nawet ceramiczne
zawieszki na kaloryfery.
No oczywiście, że tak. Mm-hmm. Oczywiście, doskonała sprawa.
W ostateczności ręcznik.
Ostateczności mokry ręcznik. Jak najbardziej. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Pamiętajmy też oczywiście o jakiejś suplementacji w tych okresach przełomu. Na pewno suplementujemy się witaminą D. No dużo takich składowych. Mm-hmm.
A coś w diecie? Coś jeść, żeby mieć dobry głos? No, mówił pan profesor, czego unikać? Czy nie za gorące, nie za zimne, nie za ostre?
No też są takie oczywiście... pewne pomysły pod tytułem koniecznie trzeba pić surowe jajka chociażby, tak?
No działa?
Nie. To nie jest do końca ten kierunek. To rzeczywiście oliwa z oliwek, siemię lniane, to tak, to ma znaczenie.
O, siemię lniane. A w jakiej postaci?
No, w postaci takiej, powiedzmy, takiego żelu, żeby zrobić się jakiegoś bardziej tak odkasływać, odkrząkiwać. To wtedy się troszkę rozpryskuje i czyli pokrywa jakoś... takim filmem ochronnym struktury
krtani. Czyli te ziarenka zalewać, tak, wodą, wrzątkiem jakoś zostawić na 10 godzin, 5, 6?
Powiem szczerze, musiałbym chyba mojej mamy podejrzeć, jak takie rzeczy się robi, ale rzeczywiście bardziej bym się skupił, tak jak wspomnę, redaktor, musimy wspomnieć o oliwie z oliwek, no bo dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ tam jest bardzo dużo też witamin. Witaminy wszystkie rozpuszczalne w tłuszczach, A, D, E, K. Bardzo dużo mikroelementów, różnych soli, więc to tak naprawdę tych pierwiastków, to ma też bardzo duże znaczenie z punktu widzenia kondycji błony śluzowej, też pokrywającej krtań, czy bezpośrednio same struny głosowe. Także no, po prostu w ten sposób musimy dbać. No też oczywiście pamiętać o tym, żeby się nie przegrzewać, czy nie przeziębiać, ubierajmy się adekwatnie, no to wszystko ma ogromne znaczenie. No, w dzisiejszych czasach też wszechobecna klimatyzacja to nic dobrego, więc też jeżeli jest, no korzystamy z tych dobrodziejstw cywilizacyjnych, no to też starajmy się zachować nie takie duże różnice temperaturowe po prostu, że w samochodzie powiedzmy 18, a na dworzu 30, tylko wchodzimy, no bo to też bardzo źle reaguje nasz układ, czy górne drogi oddechowe i bezpośrednio krtań na takie zmiany.
A już niedługo tak będzie, bo zrobi się pewnie ciepło, będziemy korzystać chętnie z klimatyzacji również w samochodach, czy też w naszych domach, w naszych mieszkaniach, albo po prostu w pracy. Panie profesorze, wrócę do tej oliwki z oliwek, bo mnie to bardzo intryguje. A ile tego w takim razie wypijać? Mówił pan, ja przypomnę słuchaczom, o wykładowcy, który w trakcie wykładu popijał właśnie oliwkę z oliwek. Czy ile?
Tak. No... Myślę, że nadmiar jest zawsze czymś niepotrzebnym, natomiast myślę, że tu też nie jest tak, brzydko mówiąc,
2-3 łyki?
Łatwo przegiąć, ponieważ jest to bardzo zdrowa rzecz, jak oliwa z oliwek. I w momencie, kiedy rzeczywiście ją weźmiemy tą przysłowiową łyżkę do gardła, troszkę zaczniemy odkrząkiwać, odkasływać w momencie przełykania, to ma duże znaczenie, bo to rzeczywiście pokryje takim ochronną warstwą, takim filmem, błonę śluzową. No a pamiętajmy, że nawet przełknięcie oliwy z oliwek to samo dobro, więc to, jak to mówią, wymiata wolne rodniki, tam antyoksydanty, różne takie modne dzisiaj sformułowania, aczkolwiek bardzo, bardzo też potrzebne, więc to też z punktu widzenia naszego przewodu pokarmowego nawet zyskamy.
A, kompleksowo w takim kompleksowo, razie działamy, tak, panie tak, profesorze. Tak, tak. Teraz sięgnę do historii głęboko. Czy my wiemy, jak ewolucyjnie się zmieniał głos człowieka? Czy jak się zmienia teraz? Czy w ogóle się nie zmieniał? Zawsze był taki sam? Coś możemy na ten temat powiedzieć?
Tak, to trudne jest, znaczy trudna jest odpowiedź, ponieważ no, można sobie tylko wyobrazić, tak, na podstawie ewolucji, tych dziejów ewolucji, całego ewolucjonizmu, co się działo, co się zmieniało, jak się zmieniały nasze struktury. Natomiast no, ciężko jest też to porównać, ponieważ tkanki, które bezpośrednio stanowią o tej konstrukcji, nawet krtani czy strun głosowych, no, są tkankami miękkimi, one się nie zachowały z tych czasów sprzed powiedzmy tysięcy lat. W związku z tym nie wiadomo, jak to było do końca skonstruowane. Można sobie tylko wyobrazić, jak się komunikują dzisiaj inne ssaki na przykład, prawda? I czy ten rzeczywiście głos był taki czy nie inny, czy charakter, natężenie i tak dalej. No, myślę, że to się niewiele pewnie zmieniło. No, poza tym, że można sobie łatwo wyobrazić, że w ogóle wszystkie zmysły w dziejach naszej ewolucji ulegają znaczącemu uwstecznieniu, prawda, wszystkie receptory, no my jesteśmy jednak jako ssaki naczelne dosyć ułomni, mówię w sensie narządów zmysłu, mówię węch tam, prawda, czy smak, słuch, więc może bym się pokusił o sformułowanie, że również głos troszeczkę przestał odgrywać aż taką dużą rolę w dzisiejszych czasach.
No ale ciągle jednak lubimy te przyjemne, tak, miłe głosy. Lubimy no teraz to bardzo często słuchać audiobooków. No, właściwie odkładamy często, tak, książki po to, żeby posłuchać tego, jak to robią zawodowcy, prawda?
Tak, tak, tak. Nie, no to zdecydowanie. No, uwielbiamy zresztą takich świetnych mówców, prawda, którzy recytują w taki klasyczny sposób. No to jest taka fajna, dobra, wspaniała właściwie ta szkoła dykcji. No to oczywiście czy akademie muzyczne swego czasu, czy akademie teatralne, czy te szkoły filmowe przykładają do tego, czy przykładały ogromną wagę. No i niech tak się dzieje po prostu. No niech tak się dzieje. Niech te audiobooki rzeczywiście nam towarzyszą. Chociaż od czasu do czasu jednak tak zatęskni się za zapachem tego papieru, książki.
Ale oczywiście, że tak. Książka pod poduszką, fantastyczna rzecz, odkładamy. Tak. I ten zapach, i ten dotyk. Czyli wracamy do zmysłów, panie profesorze. A z jakimi problemami zmagają się najczęściej pana pacjenci?
Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z głosem, tak, o to pytamy.
Tak, tak, tak.
No to co problemy? To są problemy przede wszystkim dotyczące kwestii infekcyjnych, poinfekcyjnych, czyli dosyć takich świeżych spraw, tak? Czyli jeżeli mówimy o głosie, to mówimy o kwestii krtani, mówimy o kwestii gardła, ale często to są problemy, które nasilają się sezonowo, no bo jeżeli zwiększa się ilość infekcji w naszym otoczeniu, tak, że częściej zapadamy, mamy te spadki immunologiczne, no to wtedy rzeczywiście też od razu cierpi nasza krtań, struny głosowe przechodzą ten proces zapalny, w związku z tym brzękną, puchną. Zresztą pamiętajmy o tym, że głos, który jest dotknięty struny głosowe, które są dotknięte infekcją, w pierwszej kolejności zazwyczaj, znaczy w ogóle powinniśmy to troszkę rozdzielić, no bo
tak,
jedna rzecz to jest to, że my możemy ten głos stracić szybko w momencie infekcji. Mówimy o tak zwanej afonii nawet. No, dynamicznie w ciągu jednego dnia, dwóch dni nagle w ogóle przestajemy mówić praktycznie.
No, dlaczego?
Co to zazwyczaj dzieje? Jest związane z infekcją wirusową. Infekcja wirusowa, rinowirusy, czyli to wszystko, co fruwa w naszym otoczeniu w tych okresach właśnie takich przesileń, to może spowodować w przypadku, gdy rzeczywiście będzie problem dotyczył w dużym nasileniu krtani, strun głosowych, że one bardzo gwałtownie spuchną. One zmienią swoją objętość, zmienią swoją wielkość i wtedy ten głos jest no, bardzo szybko matowy, potem skrzypiący, a na koniec praktycznie go nie mamy. Bardzo często bywa, że no, zachowujemy ten głos, mamy, czyli nie mamy tej afonii, ale mamy dysfonię, czyli mamy zmianę tembru głosu zupełnie na głos, że możemy mówić tylko cicho, właściwie chrypliwie, mamy kłopoty z komunikowaniem się z otaczającym światem. To jest też kwestia poinfekcyjna wirusowa, znaczy infekcyjna w trakcie wirusowa. Drugą grupą są te problemy związane na przykład z infekcjami dotyczącymi bezpośrednio zatok, czy tego wszystkiego, co się dzieje w obrębie nosa, bo pamiętajmy, że nos jest najważniejszym, fundamentalnym elementem górnych dróg oddechowych i on musi działać. My musimy oddychać przez nos. Jeżeli tak się nie dzieje, to zbiera się więcej tej wydzieliny, zbiera się więcej tego kataru, to potrafi nam spływać po gardle, prowokuje to nas do odkasływania, odchrząkiwania, a ta wydzielina, która spływa nawet do krtani, to nie jest wydzielina czysta, to jest wydzielina, która jest wydzieliną patologiczną. Tam są różnego rodzaju toksyny bakteryjne, które bezpośrednio podrażniają nasze struny głosowe, czyli znowuż wtórnie powodują, że te struny głosowe obrzękają, stąd na koniec znowuż mamy ten głos zupełnie inny. Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy mamy infekcję, to głos matowieje, czyli staje się bardziej taki matowy, basowy, czyli w tych niskich konfiguracjach bardziej się znajduje, prawda?
No, niektórym się podoba wtedy taki
głos
niski.
No właśnie. Chrypiący. Natomiast, no tak, no ale też pamiętajmy o innej kwestii, no tu już takiej bardziej poważnej, w sensie, no, że głos, czy zaburzenia tego głosu mogą świadczyć o innym poważniejszym problemie, problemie nawet onkologicznym. Akurat tak się dzieje w przypadku krtani, że, czy strun głosowych bezpośrednio, że gdy pojawi się taki problem, zdarza się, bo rak krtani no, po prostu jest też dosyć częstym statystycznie nowotworem, to w pierwszym momencie zazwyczaj daje nam objawy w postaci zmiany tembru głosu. Czyli głos nam się staje bardziej matowy, staje się słabszy, bardziej taki chrypliwy czy skrzeszący i wtedy tak naprawdę, no jeżeli on trwa, tak jak mówiliśmy, tydzień czasu, no to tam w porządku w miarę, powiedzmy, możemy to zrzucić na karp infekcji, ale jak już trwa miesiąc, więcej, dwa miesiące, a czasami pacjenci z tym naprawdę bardzo długo chodzą, no to naprawdę jest wręcz koniecznie no, taka pilna potrzeba wizyty w gabinecie laryngologicznym, żeby ocenić to od strony endoskopowej, sprawdzić w powiększeniu, co tam się dzieje na tych strunach głosowych, czy przez przypadek niestety coś tam się nam nie buduje, czy coś nam nie rośnie.
Tak. Badajmy się, to jest bardzo ważne.
Oj, diagnostyka to jest, drodzy Państwo, naprawdę fundament i to w każdym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim świadomość, przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, co nam jest, co nas dotyczy, co nas dotyka. Kolejną sprawą to jest, co z tym zrobić, jak wyeliminować ten problem, ale najważniejsze, żeby się nie bać, pójść do gabinetu specjalisty. Na to serdecznie namawiam.
A namawiał swoim bardzo ładnym, męskim głosem pan profesor Michał Michalik, otolaryngolog, założyciel Centrum Medycznego MML, specjalista chirurgii głowy i szyi oraz medycyny lotniczej. Panie profesorze, bardzo dziękuję. To była przyjemność pana posłuchać.
Również dziękuję serdecznie, panie doktorze, za zaproszenie. Kłaniam się nisko państwu.